Hvala Bogu. Zanim zacznę, chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że dzisiaj wszystkie pieśni były tak dobrane, że pokazywały naszego Boga, naszego Pana jako troskliwego tatę. Jako ojca, który się o nas troszczy. Jako tego, który ma o nas staranie. Jako tego, który o nas zabiega. I jako tego, który chce dla nas jak najlepiej. A ja mam dzisiaj taki temat. Bóg, prawdziwy ojciec. Bóg, miłujący ojciec. I o tym chcę kilka rzeczy powiedzieć. O tym, że Bóg jest naszym ojcem, to chyba nie muszę mówić, bo wszyscy o tym doskonale wiecie. O tym, że my jesteśmy Jego dziećmi, też nie muszę mówić, bo też doskonale o tym wiecie. Ale z tej relacji wynika kilka... Z tej relacji po prostu coś wynika. Co z tego wynika? Wynika z tego to, że skoro On jest naszym ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi, to nazywamy się synami i córkami Bożymi. Córkami i synami Najwyższego. I proszę o wyświetlenie. O wyświetlenie fragmentu z drugiego listu Koryntian, 6 rozdziału i werset 16, 17 i 18. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I 18, najważniejszy werset. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Jesteśmy więc Jego synami i córkami. I ja bym chciał powiedzieć coś o synostwie. Synostwo odnosi się też córek, bo nie ma takiego określenia na córki. No synostwo. Jesteśmy dziećmi Boga i chcę powiedzieć coś o synostwie. Bóg poprzez to, że On przyjmuje nas do swojej społeczności, nadaje nam pewne znaczenie. To jest bardzo podobnie jak w rodzinie. Jeżeli jesteśmy synem albo córką ojca, to mamy po nim kilka rzeczy. Nazwisko, pewną tożsamość i dziedzictwo. Czasem one są lepsze, czasem są gorsze, ale mamy je. Szczęściem jest, jak urodziłeś się w domu, w którym nikt nie kradł, nie pił, nie powodował rozbojów i tak dalej. Bo jesteś postrzegany jako człowiek z porządnej rodziny. Trochę gorzej, jak się urodziłeś w gorszej rodzinie, gdzie takie rzeczy się działy. Wtedy jesteś postrzegany jako człowiek z takiego nieciekawego środowiska. Więc będąc dziećmi Bożymi, po naszych ojcach, po naszych rodzicach mamy pewną tożsamość. Mamy nazwisko, mamy tożsamość i pochodzenie. Kiedy się przedstawiamy, ludzie mniej więcej wiedzą, z kim mają do czynienia. Wiedzą mniej więcej, z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. I my podobnie, jako dzieci Boże, przez to, że mamy Ojca w niebie, mamy nazwisko, tożsamość i dziedzictwo. Naszym nazwiskiem jest to, że jesteśmy chrześcijanami, naszą tożsamością jest to, że jesteśmy dziećmi Najwyższego, a naszym dziedzictwem jest Królestwo Boże. I to jest bardzo ważne. Synostwo nadaje człowiekowi taką czy przynależność do rodzica, do ojca. Daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że wiem, skąd pochodzę. I opowiem wam to na przykładzie mojej rodziny. Moja rodzina ma bardzo długie tradycje rolnicze. Rozpoczął je mój pradziadek w roku 1937, kiedy sprowadził się do Margonina z całą swoją rodziną i rozpoczął pracę przy sadzie owocowym. i miał w tej dziedzinie jakieś osiągnięcia. Później po nim przejął ten interes mój dziadek, który rozwijał gospodarstwo, powiększył je trzykrotnie i też miał osiągnięcia w tej dziedzinie. Kiedyś była taka prestiżowa nagroda w rolniczym świecie, ona się nazywała Złota Wiecha i dziadek tą Złotą Wiechę w 73 roku otrzymał. Miał osiągnięcia w tej dziedzinie i ludzie go znali przez to. Później tą tradycję rolniczą przejął mój ojciec, który z kolei znowu powiększył gospodarstwo, też trzykrotnie i też otrzymał prestiżową nagrodę Wielkopolskiego Rolnika Roku w 2009 albo 2010 roku. To nie jest aż takie istotne, ale chodzi mi o to, że to daje pewną tożsamość i to daje pewne pochodzenie. Kiedy spotykasz się z ludźmi, którzy znają twoją rodzinę, znają twoich rodziców, to wiedzą mniej więcej, z jakiej gliny jesteś ulepiony. I ja doświadczyłem tego na własnej skórze, że moje nazwisko w tym światku rolniczym otwierało mi drzwi. Bo spotykałem się z rolnikami i była rozmowa. Skąd jesteś? No stąd i stąd. A jak się nazywasz? No i wiele więcej już nie musiałem mówić. O tym właśnie mówię. To jest przynależność, poczucie bezpieczeństwa, pochodzenie. Ludzie wiedzą mniej więcej, z jakiej jesteś ulepionej gliny. Jest coś takiego, Bóg chce, żebyśmy byli Jego synami. Bóg chce, żebyśmy mieli poczucie przynależności do Jego, do grona Jego dzieci. Chce, żebyśmy wiedzieli, że On jest naszym Bogiem i że nas nie opuszcza. I On chce też, żebyśmy my tym dziedzictwem i tym pochodzeniem nie tyle, że się chwalili, ale byli świadectwem, czy pokazywali przez swoje życie, że do Niego należymy. I teraz mówię o tym dlatego, że obok synostwa jest drugie zjawisko. W synostwie funkcjonuje każdy, kto z Boga się narodził. Dlatego, że ma prawdziwego Ojca. Ma Ojca w niebie. A Pan, Bóg zastępów, jest Jego imię. Ale jest drugie zjawisko obok synostwa. Ono jest przeciwieństwem i nazywa się sieroctwem. I ten stan polega na tym, że człowiek, który jest sierotą, nie zawsze w ogóle wie, kto jest jego rodzicem, nie zawsze wie, skąd pochodzi i nie ma tego poczucia bezpieczeństwa. On sam nie wie, z jakiej gliny jest ulepiony. Sam nie wie, do kogo przynależy i sam nie wie, jakie jego nazwisko niesie ze sobą informacje. I Bogu sieroctwo się nie podoba, bo On nie chce, żebyśmy byli sierotami. On chce, żebyśmy byli dziećmi Boga Najwyższego. Ja kiedyś nie postrzegałem takich spraw, jak na przykład rodzina, która wychowuje dzieci, dajmy na to, rozwiedziona, czy taka sytuacja, gdzie są sieroty i wychowują się same. Nie postrzegałem tego kiedyś jako tak bardzo niezgodne z wolą Boga. Dzisiaj, jako człowiek, który przyjął Chrystusa do swojego życia, widzę to zupełnie inaczej. Dlatego, że mówiłem wam kiedyś na którymś kazaniu, że jak narodziłem się na nowo, opowiadałem wam nową historię o tym, jak pojednałem się ze swoim ojcem. Że to było trudne dla mnie i że pojednałem się, ale spojrzałem na niego jako na człowieka, który nie miał z czego sam dać. To dlatego właśnie na niego tak spojrzałem, bo oprócz tego ojca mojego fizycznego po nawróceniu miałem drugiego ojca, który mi to wszystko pokazywał. Modliłem się kiedyś do Boga, żeby dawał mi, czy udzielił mi ze swoich oczu i ze swoich uszu. I on mi właśnie pokazał mojego ojca z zupełnie innej perspektywy. On mi pokazał wszystko z zupełnie innej perspektywy. Pokazał mi synostwo, pokazał mi sieroctwo, pokazał mi, jak to wygląda. I Bóg nie chce, żebyśmy byli sierotami. I proszę o wyświetlenie wersetu z Jana 14:18. Z Ewangelii Jana 14:18. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. To mówi Jezus. Ale to jest przesłanie Boga. On przychodzi do tych, którzy przychodzą do Niego. On przychodzi do tych, którzy do Niego wołają. On przychodzi do tych, którzy otwierają swoje serce przed Nim i przyjmuje ich do swojego grona. Przyjmuje ich do tych, do grona swoich dzieci. Nie zostawię was sierotami. Tak jak powiedziałem, mamy synostwo i mamy sieroctwo. W synostwie żyje każdy, kto Boga przyjął. W sieroctwie duchowym żyje każdy, kto Boga nie przyjął. I kiedyś właśnie modliłem się do Boga o to, żeby dał mi takie duchowe oczy, dał mi duchowe uszy. I Bóg pokazał mi sytuację, to jakim On jest Ojcem na podstawie takiej wizji. I zobaczyłem to mniej więcej w taki sposób, że my jako dzieci Boże faktycznie Bóg nas postrzega jako takie małe dzieci, bo On, tak jak wysokie są niebiosa nad ziemią, tak wyższe są Jego myśli nad naszymi. Tak samo jak nasze myśli rodziców są większe nad myślami małych dzieci. I teraz, żeby uświadomić wam, o co chodzi. Małe dziecko, jak jest na przykład chore, wiem to dokładnie, chodzi, takie marudne się robi, gdzieś tu mu się smarki ciągną po pas i tak nie wie, gdzie sobie miejsce znaleźć w domu, płacze, źle się czuje. My jako rodzice wiemy, że to jest stan przejściowy, my wiemy, że to minie i my znamy rozwiązanie na te problemy dziecięce. Wiemy, co zrobić, żeby dziecko się lepiej poczuło. Ale dziecko w tym momencie się czuje źle. I jedyne, co mu zostaje, to co? Przyjść do taty. Przytulić się. Tata ucałuje w czółko. Powie dobre słowo. I świat od razu będzie inny. O to właśnie chodzi. To jest ojcostwo, synostwo. Bóg nas widzi jak małe dzieci. I taka jest mniej więcej skala. Małe dziecko do rodzica, my do Boga. On nas widzi jako te małe dzieci, które chodzą w koło, które gdzieś tam z tymi smarkami po pas wycierają je w rękaw i patrzy, jak chodzimy sobie w tym naszym życiu, jak sobie czasem z pewnymi sprawami nie radzimy. I on już widzi wyjście dla tej sytuacji. I on już wie, jak to rozwiązać. I on wie, że to jest stan przejściowy. I czego chce? Żebyśmy przyszli do Niego, tato, przytulili się, poprosili Go, zrób coś z tymi smarkami. A On weźmie wtedy, przytuli dziecko drogie do swojej piersi. Mówi, nie płacz już więcej, bo jestem przy Tobie. I kiedyś zobaczyłem to właśnie w takiej wizji, któregoś dnia, jak odprowadzałem Ale do przedszkola, widzę salę w przedszkolu. Wchodzę, tam dzieci biegają. Tu jeden drugiego butem tucze, tam ktoś jakąś wieżę z klocków ustawia, tam jakiś lament w narożniku, gdzieś tutaj jakieś tańce, hulańce. Przedszkole na całego. To obrazuje właśnie, jak Bóg widzi nas. Jak On widzi nasze problemy. Jak On widzi nasze życie. I wyobraźcie sobie tą salę w przedszkolu, te biegające dzieci, tą całą wrzawę w tym przedszkolu. Jak dzieci biegają, jak sprzeczają się i tak dalej. I my jesteśmy wszyscy jako Jego dzieci w tym jednym pomieszczeniu. W tym przedszkolu. I jest jeden duży tata, który na wszystkie swoje dzieci patrzy i cieszy się z tego, że Jego dzieci mogą być z Nim. Jest Jezus Chrystus, który stoi na wejściu do tego pomieszczenia i ma taką bramkę. Mówi, przyjąłeś Jezusa Chrystusa, mnie do swojego serca wchodzisz i jesteś w tym pomieszczeniu. Ta bramka się kiedyś zamknie. Na razie jest otwarta. I tak jak te dzieci, tak my biegamy za naszą pracą. Biegamy, ktoś tam układa wieże z klocków drewnianych. Tak jak to jest taka metafora układania swojego życia. Układa to swoje życie z tych klocków drewnianych. Gdzieś tam w rogu, jeden drugiego popchnął, wpadł na tą wieżę, klocki się zawaliły. No i co? I ryk, i lament na całe przedszkole. No i co wtedy? No, Bóg przychodzi i mówi, dziecko drogie, to były tylko klocki. To nie było najważniejsze. Masz mnie nadal. To nie jest twój prawdziwy dom. Poczekaj, aż przyjdziesz do mnie na łono, na prawdziwe łono, na to, które przygotowałem ci od założenia świata. I sprawa od razu się rozjaśnia. Zobaczyłem, my czasem jako chrześcijanie zachowujemy się właśnie jak takie dzieci. Zobaczyłem, jak czasem niektórzy z nas, chrześcijan, wydaje im się, że prowadzą walkę duchową. Jakąś taką bardzo, bardzo ciężką walkę duchową. Że są w takim stanie walki duchowej i że walczą o naprawdę ważne sprawy. Wiecie, jak to widzi Bóg? Wyobraźcie sobie takiego 4-letniego chłopca, który stoi z tą taką swoją dziecięcą niewinnością w wielkiej zbroi rycerza, w hełmie, który tak wielki jest na tej jego głowie, że ledwo mu brodę spod tego hełmu widać. Idzie z tą kolczugą i ta kolczuga mu się tam między nogami plącze. Z tyłu na sznurku mu się ciągnie jakiś miecz. I Bóg tak na to patrzy i mówi, moje drogie dziecko, bierze ten hełm. Mówi, doprawdy, twoje serce jest tak gorące i podziwiam cię, że chcesz się do tego wyrywać, ale poczekaj. Poczekaj, aż dorośniesz, aż nabierzesz siły, aż ta zbroja będzie ci pasowała. Tak to widzi Bóg. Wiecie co? My zachowujemy się jak te dzieci, bo czasem jest tak, i szczególnie my, chcę to powiedzieć wyraźnie, zielonoświątkowcy, mamy taką tendencję do takiej pychy, że my wiemy, że my poznaliśmy, że my znamy ścieżki pańskie. I jest następny obraz w tym przedszkolu, w tej sali. Siedzi trzech chłopców na dywanie, siedzą sobie w kółeczku i się przechwalają. Kto zna lepiej swojego tatę? I Antek mówi, a mój tata to jest taki fajny. Ja go tak dobrze znam. Odzywa się Witek. Nie, bo mój tata to jest taki duży i silny. Odzywa się Antek. Nie, bo wy nie znacie wcale tego taty. Ten tata jest jeszcze inny. Jest taki silny i taki duży i taki fajny, że mógłby przyjść do tego przedszkola i nas wszystkich na swoich rękach podnieść. A wszyscy mówią o tym samym tacie. Tak to wygląda. Tak to widzi Bóg. My czasem się zafiksowujemy na punkcie naszych teologii, na punkcie naszego nauczania, na punkcie jakichś rzeczy, które ostatecznie nie mają aż takiego znaczenia. A zapominamy o tym, że to, co naprawdę daje nam tożsamość jako dzieci Bożych, to, że mamy Ojca i to, że do tego Ojca powinniśmy przychodzić. I jak się sprzeczamy, jak takie dzieci w tym kółeczku, to Bóg tak na to patrzy i się tylko pod nosem śmieje. Bo my Go próbujemy wcisnąć w te nasze ciasne nauczanie. My Go próbujemy wcisnąć w nasze teologie, a On jest całkowicie ponad tym. I teraz wyobraźcie sobie tego tatę i to przedszkole. I te dzieci. Wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci. Jako rodzice kochamy swoje dzieci. No czy jest jeden taki, który mógłby powiedzieć, że nie kocha swojego dziecka? I ten nasz duży tata też kocha te dzieci. Wszystkie równo. I jak to w klasie, jak to w przedszkolu, dzieci są różne. Są dzieci z charakterem wybuchowym, które biegają w koło, latają, tu tylko coś mi daj, tam zabawki, tu jeżdżą, rozczaskują samochody. Wybuchowy charakter. Są dzieci, które siedzą w kącie cały dzień. Są dzieci, które tak jak do przedszkolanki, tak do Boga rzadko kiedy przychodzą. Ale czy to znaczy, że Bóg ich nie kocha? On ma o nich staranie. O wszystkie te dzieci, które tam są, ma staranie. My czasem chodzimy w naszym życiu, pytamy, Panie, co się stało? Gdzie jesteś? Panie, co się stało? Jakoś nie czuję Twojej obecności. A On cały czas stoi obok i mówi, przecież ja tu jestem. Przyjdź do mnie. Przecież ja tu jestem. Tato, ja nie mogę, coś tam, czegoś nie umiem, coś tam mi się rozsypało, tak jak ta wieża z klocków. Tato, co się dzieje? No ja jestem cały czas obok. Chodź, wytłumaczę Ci, jak to zrobić. On cały czas jest obok nas. On cały czas, jak ten tata, cały czas ma o nas staranie. Jak ci chłopcy przechwalający się w trójkę, kto lepiej zna swojego ojca? Przychodzi Jezus, mówi, spójrzcie na mnie. Mówi, spójrzcie na mnie. Naśladujcie mnie, a pokażę wam drogę do Ojca. Pokażę wam drogę do Ojca. Wskażę wam tą drogę. Pokażę wam, jak do Niego dojść. Bóg kocha wszystkie te dzieci równo. Bóg kocha wszystkie te dzieci równo, tylko trochę inaczej je obdarowuje. No bo dziecko z wybuchowym charakterem bardziej się nada do na przykład gonienia wszystkich innych w koło sali. Dziecko, które siedzi cały dzień w kącie, bardziej się nada do tego, żeby nawijać jakieś tam koraliki na nitkę. Dziecko z innym charakterem jeszcze do czegoś innego się nada. I każdy dostaje takie obdarowanie, jakie ma zdolności. Każdy dostaje takie zdolności, jakich potrzebuje. I każdy ma to, co powinien mieć. Więc jeżeli dzisiaj jako chrześcijanin myślisz sobie, jestem mniej zdolny, czegoś nie potrafię, nie jestem dobry w tym czy w tamtym, to chcę ci powiedzieć, że Bóg ci dał wszystko to, czego potrzebujesz. I nie potrzebujesz niczego więcej. Bóg ci dał wszystko. Wszystko ci dał, czego potrzebujesz. Do tego, żeby wieść życie pobożne, do tego, żeby wieść życie otwarte na Boga, do tego, żeby być świętym. I następna rzecz. Jak się uczy dzieci w przedszkolu? Jak się uczy dzieci w przedszkolu? Pytanie zadaję celowo, bo się dzieci w przedszkolu uczy przez słowa, czy się dzieci w przedszkolu uczy przez przykład? Ja, kiedy uczę moją córkę, muszę ją uczyć przez przykład, bo przykład do niej trafia. Bo przykład ona widzi i przykład może od razu zacząć naśladować. I jak daję przykład, ja już nic więcej nie muszę mówić. Bo ten przykład jest, ona już może go na gotowo zastosować. Dzieci uczy się przez przykład. Bóg wydaje polecenie. To polecenie idzie w salę, a dzieci się między sobą sprzeczają. Jak to powinno wyglądać? Czy to zrobić tak, czy siak? Czy może lepiej od tej strony się zabrać, czy może lepiej od tamtej strony się zabrać? Bóg daje przykład. Posłał Jezusa jako przykład, którym musimy się kierować w dążeniu do tego, do naszego przeznaczenia, czyli do naszego domu w niebie. Dał nam przykład. Dzieci uczy się przez przykład. Bóg to wiedział. Posłał Jezusa Chrystusa, jednorodzonego swojego Syna, jako przykład do naśladowania. I zwróćcie uwagę, że Bóg posłał Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus na tej ziemi od samego początku czynił. Czynił. Nauczał i czynił. Nauczał i czynił. Nauczał i czynił. A nie tylko nauczał. Jezus we wszystkich swoich przypowieściach podkreśla, żebyśmy Go naśladowali, żebyśmy za Nim szli, że On jest przykładem. Ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. Kto pójdzie za mną, nie zginie, ale żyć będzie. To jest przykład. Bóg, Jezus, w każdej swojej przypowieści kładzie nacisk na to, żebyśmy owoc wydawali. W każdym swoim słowie kładzie nacisk na to, że jeżeli przyjąłeś prawdę i poznanie, nie jest w porządku, kiedy zatrzymujesz to dla siebie. W każdym jednym słowie kładzie nacisk na to, że drzewo, które nie wydaje owocu, wiemy, co się z nim stanie. Ale drzewo dobre, dobry owoc wydaje. Jezus kładzie nacisk na to, żebyśmy owocowali, żebyśmy owocowali, żebyśmy byli pełni owocu, żebyśmy byli przepełnieni Jego słowem, żebyśmy byli przepełnieni Jego przykładem, żebyśmy byli przepełnieni, żeby nasze życie było życiem owoców. Został mi jeden werset, ale ja już sobie go podaruję, bo on właśnie mówi o tym, jak wyższe są myśli moje niż myśli wasze. O tym wcześniej powiedziałem. I ja już powoli kończę. Chcę podkreślić kilka podstawowych rzeczy. Bóg nas widzi jak swoje dzieci. Bóg jest naszym Ojcem. On dał nam tożsamość, nazwisko i dziedzictwo. On dał nam siebie samego, żebyśmy mogli przychodzić do Niego i opowiadać Mu o tym wszystkim, z czym sobie nie radzimy. A On na wszystko zna odpowiedź. On na wszystko zna rozwiązanie. On wszystko widzi i wszystko dawno zaplanował. On nam pokazuje, że jako te dzieci nie powinniśmy wzbijać się w pychę, twierdząc czy uważając, że lepiej znamy ścieżki Pana niż ktośkolwiek inny. Czasem nam się wydaje, że Bóg przychodzi do ludzi dlatego, że ich nauczanie jest dobre. Bóg nie przychodzi do ludzi dlatego, że ich nauczanie jest dobre. Bóg przychodzi do ludzi dlatego, że są uniżeni przed Panem i że mają na Niego otwarte serce. I Bóg w każdym swoim słowie koncentruje swoją i naszą uwagę na owoce. I podsumowując, chcę tylko powiedzieć, że Bóg wlewa w nasze serca te owoce. Bóg wlewa w nasze serca chcenie, Bóg wlewa w nasze serca wykonanie. I radością Boga jest, kiedy dzieci w tym przedszkolu rozwijają się, kiedy wchodzą jako te małe, malutkie niemowlęta, jako te, które chodzą i jeszcze za wiele nie rozumieją. Później przez przykład stają się coraz lepsze, coraz lepiej potrafią się bawić, coraz rzadziej te klocki drewniane im się zawalają. Coraz rzadziej zdarza im się zgubić zabawkę. Coraz częściej słuchają tego głosu. Coraz częściej podążają za tym, który daje im przykład. Największą radością dla Pana jest to, żeby obserwować, jak Jego dzieci się rozwijają. Największą radością dla każdego ojca jest widzieć, kiedy Jego słowa i Jego przykład przynosi skutek. Największą radością dla matki jest widzieć, kiedy dziecko rośnie w zdrowiu, kiedy nie zbacza z drogi i kiedy jego ścieżki są prawe. To jest największą radością i największą radością jest to dla Pana. I Pan chce nas tak widzieć. I kiedy ten owoc w waszych sercach zakwitnie, kiedy wzrośnie, kiedy wyda plon, to ta światłość, która rozświetli się w was, będzie jak latarnia, będzie jak światło rozświetlające ciemność i każdy, kto będzie przechodził obok was, będzie widział, że to nie jest byle kto, że to nie jest byle kto, ale kto to jest? Syn i córka Najwyższego. Że to nie jest byle kto, ale ktoś, kto ma tożsamość, ktoś, kto ma imię i ktoś, kto ma dziedzictwo. Że to nie jest byle kto. To jest ktoś, co całą mocą odróżnia się od tego wszystkiego, co jest wkoło. Mamy przykład, mamy Ojca, mamy miejsce. Korzystajmy z tego odpowiedzialnie. I tak, jak potrafimy, oddawajmy swoje serce Bogu, bo tylko to doprowadzi nas do tego życia, które jest dla nas przeznaczone. Amen.